Moi drodzy, mam jedną gorącą prośbę. Kiedy będę dzisiaj mówił, kiedy będziecie słuchać tego przesłania, proszę, żebyście nie odnosili go do swoich członków rodzin, współmałżonków, do swoich dzieci, ale żebyście odnosili go bezpośrednio i tylko i wyłącznie do siebie. Poproszę was i proszę o to Ducha Świętego, żebyście otworzyli drzwi swojego serca i pozwolili, żeby to słowo wpływało w was i żeby mogło wydać owoc. Być może dzisiaj jest kolejny szczególny dzień waszego życia. Nazwałem to przesłanie Droga do spełnienia. Przeczytałem ostatnio w drugim liście do Tesaloniczan 11 werset pierwszego rozdziału. Brzmi on w ten sposób. W tej też myśli zawsze modlimy się o was, pragniemy, aby Bóg uznał was za godnych powołania i z mocą wypełnił wszelkie wasze pragnienie dobra oraz dzieło wiary. Zaraz potem przeczytałem fragment z listu Efezjan 1:18. Pragnąłbym, pisze Paweł, abyście, mając oświecone oczy swoich serc, zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem. Jakie bogactwo chwały z jego dziedzictwem pośród świętych. Kochani, w obu tych wersetach apostoł Paweł pisze o naszym powołaniu, o wypełnieniu naszych pragnień. Według słów Pawła człowiek ma pragnienie dobra, a Bóg daje człowiekowi powołanie i człowiek może zobaczyć nadzieję związaną z tym powołaniem. Wystarczy być dzieckiem, aby się przekonać, że nasze życie nie jest złożone tylko z chwil spełniających nasze oczekiwania. Te przyjemne są, ale te drugie, te inne, te czasami niechciane, tak czasami jakoś częściej się w naszym życiu pojawiają, albo częściej jesteśmy na nie wrażliwi. Dobrze jest więc wiedzieć, po co żyjemy. Jaki jest plan naszego życia? I jaki czynnik powoduje, że docieramy w naszym życiu do punktu naszego powołania, który nazywamy wypełnieniem się, spełnieniem. Jeżeli nie znamy naszego powołania w przyszłości, to tak naprawdę idziemy w ślepo. I miotani jesteśmy różnymi okolicznościami, które dotykają naszego życia, nie rozumiejąc w ogóle, o co chodzi. Gdy zastanawiałem się nad tym, pamiętałem, że Biblia naucza nas w tym zakresie. List do Hebrajczyków 11:1, bardzo znany fragment. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Pan Jezus tak mówił do uczniów w Ewangelii Marka 11:24. Dlatego mówię wam, wierzcie. Jeszcze raz to przeczytam, wierzcie. Inaczej, miejcie wiarę, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. Biblia wskazuje nam więc, że spełnienie doświadczamy w czymś, co nazywa się wiarą. Ale gdzieś po drodze pojawiają się jeszcze w naszym życiu pragnienia, marzenia i wspomniana już nadzieja. I niestety często nie na wierze, ale na pragnieniach, marzeniach lub nadziei próbujemy oprzeć nasze powołanie, nasze dojście do celu, nasze spełnienie. W naszych myślach pojawiają się marzenia. Marzenie jest oczekiwaniem naszej wyobraźni. Ono nie jest złe, jest czymś wspaniałym. Lubię patrzeć w oczy ludzi, którzy mają marzenia. Ale marzenie pochodzi z naszego umysłu, jest niestety chwiejne, ono wymaga pobudzania, ono wymaga bodźców, ono wymaga nadziei. Marzenie jest więc dopiero pierwszym krokiem do osiągnięcia celu. Choć Biblia niewiele mówi o marzeniach, warto mieć wielkie marzenia. Kolejnym krokiem jest nadzieja. Nadzieja, podobnie jak marzenie, dotyczy przyszłości, ale jest czymś większym niż marzenie, bo ma jakiś punkt zaczepienia, że oczekujemy rzeczy, które mają nadejść. Nadzieja nie dotyczy już tylko naszej wyobraźni, ale zakotwiona jest w pewnej rzeczywistości. Ona ma już jakiś fundament, ma pewne podstawy do spełnienia. Boże Słowo dużo mówi o nadziei. W Rzymian 15 rozdział, 13 werset czytamy. Niech więc Bóg, który obdarza ludzi nadzieją, napełnia radością i pokojem wszystkich was, którzy mu wierzycie. Niech daruje wam również nadzieję płynącą z mocy Ducha Świętego. Wyraźnie słyszymy, że to Bóg obdarza ludzi nadzieją i czyni to w mocy Ducha Świętego. Nie jest to więc wytwór naszej wyobraźni. Jest jednak niezwykle istotne, w jakiej rzeczywistości zakotwiona jest nasza nadzieja. Może być zakotwiona w naszym ego, może być zakotwiona w naszych zdolnościach, w naszych talentach. Może być zakotwiona także i w naszym doświadczeniu życiowym. Ale Biblia raczej mówi o nadziei, którą Bóg nam daje. Czytaliśmy na początku werset z listu do Hebrajczyków 11:1, że spełnieniem wszystkiego, co jest treścią nadziei, jest wiara. Wiara jest więc tym najdalej idącym krokiem, które doprowadza nas do spełnienia naszego powołania. Wiara. Ona jest także oczekiwaniem. Ale w niej, w porównaniu do nadziei, nie ma już niepewności. Wiara jest pewnością. Jest pewnością istnienia rzeczy, których się spodziewamy. Jak czytaliśmy, wiara jest gwarancją spełnienia się naszej nadziei. O ile marzenia zakotwione są tylko w naszym umyśle, to wiara pochodzi z nastawienia naszego serca. Gdzieś w pewnym momencie coś przeskakuje, coś nas tutaj w środku dotyka. Podejmujemy decyzję. Biblia uczy nas w liście Rzymian 10:17, że wiara rodzi się podczas słuchania dobrej nowiny o Chrystusie. Z przekładu słowa życia. Podoba mi się ten przekład. Słuchania dobrej nowiny o Chrystusie. Czytając Biblię, spędzając czas przed Bogiem w modlitwie, wsłuchując się w Jego głos, w głos Ducha Świętego, który do nas mówi, nabywamy wiary. Ale także uczymy się, jak wiele otrzymujemy dzięki wierze. Kochani, wypisałem sobie kilka takich rzeczy, które Biblia mówi, że wiara nam daje. Po pierwsze, wiara opiera się na Bożej mocy, na Bożych możliwościach. Mówi o tym 1 Koryntian 2:5. Wiara zapewnia nam sprawiedliwość. Mówi o tym Rzymian 10:10. Wiara zwycięża świat. Mówił o tym Jan w pierwszym liście Jana 5:4. Wiara gasi pociski złego. Efezjan 6:16. Dzięki wierze dostępujemy błogosławieństwa. List do Galacjan 3:9. Przez wiarę otrzymujemy Ducha Świętego. 2 Koryntian 4:13. Wiara kształtuje naszą wytrwałość. List Jakuba 1:3. Wiara jest także źródłem ocalenia i uzdrowienia. I te historie czytamy w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza. Jakże wiele wartości zapewnia nam wiara. I najcudowniejsze jest to, że wiara to Boży dar włożony w życie każdego człowieka. Kochani, wiary można się zaprzeć. Można ją zlekceważyć. Ale można się jej też uchwycić i oglądać jej owoce. Ewangelia Jana 11:40. Jezus powiedział: jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga. Nie powiedział, jeśli zostaniesz doskonały. Nie powiedział, jeśli wypełnisz określone uczynki. On powiedział, jeśli uwierzysz. Chciałbym, abyśmy zrozumieli, że wiara jest tym, do czego dorastamy. Najpierw zaczynamy myśleć, potem zaczynamy marzyć, następnie mamy nadzieję, a potem nabywamy wiarę. Nawiążę teraz do dwóch historii biblijnych. Pierwsza to historia Józefa, opisana w 37 i 39 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Krótko tylko przypomnę. Józef ma 17 lat, kiedy Bóg daje mu sen, daje mu wizję, że zostanie wyróżniony, że pokłonią się przed nim wszyscy starsi jego bracia. Był ukochanym synem Jakuba, więc wierzę w to, że był człowiekiem bogobojnym, że ufał Bogu swojego ojca. Ale kolejne dni i lata sprawiały, że realizacja tego snu zaczęła się oddalać, tak jakby ta wizja nie należała do niego. Józef został wrzucony przez braci do studni. Później został sprzedany, trafił do domu w Egipcie, do domu Potyfara, a po intrydze jego żony trafił do więzienia. Niesprawiedliwie. Ale Józef kiedyś miał sen. Ty kiedyś otrzymałeś jakieś Boże Słowo, albo otrzymasz. O czym myślał Józef, kiedy był w studni i w więzieniu? Może o tym, że źle zinterpretował ten sen. Może myślał po ludzku o tym, że jego bracia zasługują na śmierć. Że nie rozumie, dlaczego Boże obietnice się nie wypełniają. O czym on mógł marzyć? Myślę, że marzył o spełnieniu się tego snu. Choć w miejscu, w którym był, wydawało się to po prostu mrzonkami, jakąś totalną pomyłką. Pamiętał swój sen. Marzył o własnym wyniesieniu, o sławie, która może go czeka. Czy w tym miejscu on mógł zrozumieć swoje powołanie? A jaką miał nadzieję? To jest coś, co zachwyca mnie w postawie Józefa. On nieustannie ufał. On ufał, że Bóg ma jego życie w swoim ręku. Że warto nadal na nim polegać. On miał nadzieję, że przyjdzie do niego ratunek. A w co uwierzył? On uwierzył, że Bóg go widzi i słyszy. Że nie jest daleko od niego. Dyscyplina w jego życiu i trzymanie się pewnych wartości i zasad były nieustannie w jego życiu. Także tam, w tej studni i w tym więzieniu. Kiedy widzimy Józefa w jego doświadczeniach, od samego początku obserwujemy kształtowanie się w nim jego wiary. Niesamowite jest to, że on od początku swoich doświadczeń traktował Boga bardzo poważnie. Nie słyszymy złorzeczenia z jego ust. Niezależnie od tego, co czynili mu ludzie i jakie okoliczności następowały w jego życiu, ufał, że Bóg się nie zmienia. Biblia w kilku miejscach podkreśla, że właśnie w tych trudnych sytuacjach Pan był z nim. Nie wiem, czy on o tym wiedział, ale miał pokorę przed nim. On nigdy nie był sam. Czy Bóg mógł Józefowi dać to, co mu obiecał, gdy ten miał 17 lat? Bóg może wszystko. Ale to, co Bóg czyni jako spełnienie w naszym życiu i przez nasze życie, ma szerszą trochę perspektywę niż to, co my w ogóle widzimy. Gdyby Bóg dał Józefowi to, co obiecał mu w wieku 17 lat, prawdopodobnie Józef oparłby się tylko na swoich młodzieńczych marzeniach o wielkości i o sławie. Bóg jednak widział całe życie Józefa i pełny owoc jego życia. Józef w swoich zmaganiach doświadczył wszystkich aspektów wiary. Opierał się na Bożej mocy. Józef ostatecznie został usprawiedliwiony. Zwyciężył, potrafił zgasić pokuszenia złego. Dostąpił błogosławieństwa. Został napełniony Duchem Świętym i był jeszcze do tego wytrwały. Wierny Bogu i wytrwały Józef był dopiero gotowy na odebranie złożonej obietnicy, o której usłyszał, kiedy miał 17 lat. Druga historia. Jest opisana w Ewangelii Mateusza 9, 27-30. Ja ją kiedyś przypomniałem na początku nabożeństwa. Przeczytam ją. Gdy Jezus stamtąd odchodził, ruszyli za nim dwaj niewidomi. Wołali oni, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. A kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli bliżej. Czy wierzycie, że jestem w stanie to uczynić? Zapytał ich Jezus. Tak, Panie, odpowiedzieli. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, niech się wam stanie według waszej wiary. I ich oczy zostały otwarte. O czym mogło myśleć tych dwóch niewidomych, zanim spotkali Jezusa? Myśleli, że dla ludzi są już straceni. Tak naprawdę oni już nie mieli nic do stracenia, bo byli na marginesie życia. Na marginesie społeczeństwa. Ich życie tak naprawdę nie miało sensu. O czym mogli marzyć? Ich marzenie było zrozumiałe. Marzyli, aby oglądać zieleń, aby oglądać twarz i mimikę drugiego człowieka, aby być samodzielnymi, aby widzieć światło. W ich sytuacji trzeba przyznać, że te marzenia były bardzo, bardzo odważne. Ale gdyby te marzenia nie były tak odważne i tak wielkie, prawdopodobnie nie zrobiliby kolejnych kroków, bo zignorowaliby nadzieję, która zakotwiła gdzieś w ich sercu i nie podjęliby drogi wiary. Jaka nadzieja została w nich wzbudzona? Ja wierzę, że Bóg widział marzenia w myślach tych dwóch mężczyzn. Tak jak widzi marzenia każdego z was. Moje też. Ich nadzieją był Jezus i jego dzieło. Niewidomi musieli usłyszeć o Jezusie, o Bożym Synu, pełnym mocy i pełnym miłości. Oni mieli nadzieję, że usłyszana historia o Jezusie jest prawdziwa. Mieli nadzieję, że dostaną się do otoczenia Jezusa i mieli nadzieję, że Jezus nie będzie obojętny na ich potrzeby. Przecież tyle ludzi było wokół. Że Jezus będzie chciał ich uzdrowić, ale to była tylko nadzieja. W tej nadziei jest jeszcze jakiś łód niepewności. On nadaje fundament, bo oni już słyszeli o nim. Oni usłyszeli o tych rzeczach, które się dzieje. Oni wiedzieli, że on jest w tych okolicach, więc to nie była mrzonka. To nie były tylko marzenia. To była już nadzieja. Czy w tym momencie coś się zmieniło w ich zdrowiu i w ich wzroku? Zdecydowanie nie. Ale zmieniło się nastawienie ich serca. Coś, co kiedyś mogło być mrzonką, nagle zagościło tutaj we wnętrzu i gdzieś powiedziało w środku, to jest możliwe. To może być dla mnie. Bo nadzieja, jeżeli ma być spełniona, musi przejść z przyszłości do naszej teraźniejszości. Bo nadzieja, żeby stała się wiarą, wymaga działania. Co więc zrobię teraz? Oni obydwoje stanęli przed decyzją. Przecież nic się nie zmieni, jeżeli nie spotkamy się z Jezusem, jeżeli zostaniemy w tym samym miejscu, w którym jesteśmy. Ich decyzją było, idziemy. I kochani, Bóg nagradza taką postawę. Tych dwoje, tuż przed swoim uzdrowieniem, byli świadkami uzdrowień, jak czytamy w Biblii. I w końcu byli blisko Jezusa. Wtedy nie było już żadnych wątpliwości. Żadnych. Była pewność. To była ich decyzja. Oni w swoim wnętrzu powiedzieli, wierzę. Doszedłem do tego punktu, wierzę. Uwierzyli, że Jezus jest. Mieli Go blisko siebie, że ma moc uzdrowienia, że chce ich uzdrowić, że są tuż przed zwycięstwem. Jezus spytał się tylko, czy wierzą, że On może to uczynić. Odpowiedzieli oboje tak. Wtedy padły te wspaniałe słowa Jezusa, które dzisiaj są obietnicą także dla każdego z nas. Niech wam się stanie według wiary waszej. I odzyskali wzrok. Wiara kształtuje się w nas i wzrasta. Wiara buduje się. Nasze myśli, nasze zdolności, nasze doświadczenie jest chwiejne, jest obarczone zwykłym ludzkim błędem i widzimy to w naszym życiu. Kiedy chodzimy własnymi drogami. Nasze marzenia, jakkolwiek są piękne, często po prostu są egoistyczne, skupione tylko na wartościach dodanych dla nas lub dla naszych najbliższych. Bóg natomiast chce uczynić nas ludźmi odpowiedzialnymi także za innych, abyśmy widzieli te rozpostarte ramiona Jezusa. On pragnie poszerzać namiot naszego myślenia. Józef w wieku 17 lat nie dostrzegał przyszłych potrzeb Egipcjan i całego swojego narodu, który nastąpił kilkadziesiąt lat później. Niewidomi nie myśleli o nas, którzy dzisiaj tu, na tym miejscu, 2000 lat później będziemy czytać świadectwo ich uzdrowienia. Więcej, zaczniemy wierzyć, że to jest możliwe także i dla nas. Dziś wiele okoliczności w naszym życiu jest jeszcze dla nas niezrozumiałych, jest zakrytych, niewidocznych. Często dotyczą one nie tylko nas. I dlatego w nich jesteśmy. Ale dotyczą także ludzi z naszego otoczenia, czego także jeszcze nie widzimy. Wiara potrzebuje zasilenia. Potrzebuje zaopatrzenia. Wiara, która doprowadza nas do spełnienia, zakotwiczona musi być w tym, co jest pewne i co jest niezmienne. Jedyne pewne i niezmienne jest Boże Słowo. Są Boże obietnice, jest Boży plan dla każdego z nas. Dzięki Jezusowi Chrystusowi Boże obietnice i Boży plan stały się dla nas rzeczywistością. Nazywamy to dobrą nowiną. Jezus przyszedł do naszego życia, aby wypełnić swoją rzeczywistością nasze życie, swoim błogosławieństwem i swoimi darami. Dobra nowina zakotwiona jest w Bożej miłości, a miłość Boga do nas objawiła się poprzez Jezusa, który odkupił nas z naszych grzechów i złożył ofiarę samego siebie na Golgocie, abyśmy my mieli dostęp do wszelkiego Bożego błogosławieństwa, abyśmy właśnie przez wiarę doświadczali wszelkiej Bożej obfitości i opieki w każdej dziedzinie naszego życia. Dlaczego właśnie ty miałbyś doświadczyć tego spełnienia przez wiarę? Dlaczego Bóg w twoim życiu miałby doprowadzić cię do tego punktu wykonania powołania? Bo jesteś szczególnym Jego dziełem, bo jesteś Jego dzieckiem. Nie ma człowieka, którego Bóg by opuścił, porzucił bądź zostawił. Niesamowite jest to, jak Bóg stworzył człowieka. Kiedy czytamy drugi rozdział Księgi Mojżeszowej, widzimy Boga, który osobiście zaangażowany kształtował człowieka z prochu ziemi i niesamowite jest to, co następnie uczynił. Bóg tchnął w człowieka dech życia, wypełnił nasze wnętrzem duchem, czyli swoją cząstką. Dawid pięknie wielbi Boga, mówiąc: cudownie utkałeś mnie w łonie swojej, mojej matki. Nie jesteś dziełem przypadku. Bóg bardzo osobiście był zaangażowany w to, co dzisiaj reprezentujesz, kim jesteś, jak wyglądasz. Człowiek spośród istot żyjących ma zdolność do marzeń, do planowania swojej przyszłości, ma rozsądek i wyobraźnię. Dzięki duchowi, którego Bóg włożył w każdego z nas, ma zdolność do komunikacji z Bogiem i ma zdolność do wiary. Dlaczego Bóg miałby porzucić swoje dziecko, które stworzył i tak nadzwyczajnie wyposażył? A jednak człowiek czasami czuje się dla Boga niewidoczny. Jakby pozostawiony własnemu losowi, nie mówiąc, że nawet zawiedziony. Poproszę was, żebyście powstali. Za chwilę będziemy kończyć. Postarajmy się skupić. Nie wiem, jeżeli możesz pochylić swoją głowę, zanurz się w też te słowa. Pomyślmy o Józefie. Gdy był w tej studni, a potem gdy był, trafił do tego więzienia. Pomyślmy, co było w jego myślach. Co pojawiało się w jego sercu. Być może identyfikujesz się z tym. Być może nie. Ty już znasz owoc jego życia. On wtedy jeszcze nie wiedział. Pomyślmy o tych dwóch niewidomych dotkniętych tą niesprawnością. Pamiętajmy, Bóg był nieustannie z każdym z nich. Mimo walki z myślami, z marzeniami, ze wzbudzoną nadzieją, poprzez wytrwałość i wiarę wszyscy dotarli do celu, do spełnienia swojego powołania, które przygotowane jest także dla ciebie. Kochani, Jezus patrzy na twoje myśli i na twoje marzenia. Wierzę w to, że On tutaj teraz jest. I On czyta twoje serce. On czyta twoje myśli. Czyta, co jest dla ciebie możliwe. On chce, aby twoje marzenia były wielkie. były tak wielkie jak Bóg, któremu ufasz. On od początku ma plan dla twojego życia. I dlatego obdarza cię nadzieją. Nie po to On daje ci nadzieję, abyś był zawiedziony, ale po to, aby twoja nadzieja była spełniona, abyś wypełnił swoje powołanie. Chcę, żebyś zapamiętał, że twoje spełnienie jest wkomponowane w Jego plan. On wie, że tego potrzebujesz. Chce nas zachęcić. Drogi bracie, droga siostro, zacznij wierzyć. Bądź pewien, że Boże obietnice dotyczą ciebie. Bądź pewny tego, co Jezus przygotował osobiście dla ciebie. Zaufaj Mu. Nawet kiedy kłóci się to z twoimi myślami i kiedy jest sprzeczne z okolicznościami, w których po prostu teraz jesteś, które przeżywasz. Pamiętaj, że Jezus jest specjalistą od rzeczy nadzwyczajnych, od najtrudniejszych okoliczności. Jezus chce cię poprowadzić, chce tobie towarzyszyć, bo jesteś tego warty. Jesteś tego warta. Twoje życie było drogie. On zapłacił najwyższą cenę. Wykupił cię. Nie wiem, w którym jesteś miejscu swojego powołania. Ale teraz jesteś tutaj, ty i twój Bóg. Ty, Jezus. Puka do drzwi twojego serca. Kochani, jest pewna linia, którą czasami musimy przejść, podejmując decyzję, aby poddać się Jego prowadzeniu, bo wiara jest decyzją. Dla apostoła Piotra to była krawędź łodzi, kiedy zrobił pierwszy krok poza tą krawędź. Dla czterech przyjaciół, którzy przynieśli osobę chromą, to było wejście na dach. To była ta decyzja. On mówi: nie bój się przekroczyć tej linii. Proszę, abyś był teraz wrażliwy na głos Twojego Ducha Świętego. Pomyśl, kim jest Jezus. On jest tym samym w twoim życiu. Zaufaj Mu. Chcę, abyś tam, gdzie jesteś, podjął wewnętrzną decyzję. Chcę iść drogą według twojego planu, Jezu. Wierzę Ci. Wierzę w moc Twego imienia, Panie. W moc Twojej świętej krwi, która mnie oczyszcza. W moc Twego uzdrowienia. Jeżeli jest tu na tej sali ktoś, kto chce zrobić krok więcej, chce więcej, proszę, abyś dał mi jakiś sygnał ręką. Proszę, podnieś rękę, jeżeli chcesz zrobić krok więcej. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo. Kochani, zanim skończę, chcę jeszcze raz przeczytać ten werset, który czytałem na samym początku. Skupmy się na jego treści. Będziemy się jeszcze modlić. 2 Tesaloniczan 1:11. Dlatego nieustannie modlimy się o was, abyście postępowali w sposób zgodny z waszym powołaniem i aby Bóg dał wam moc do wykonania tego, co zamierzacie i czego już się podjęliście. Są to bowiem czyny będące skutkiem waszej wiary. I Efezjan 1:18. Proszę go również, aby oświecił was i pokazał wam wspaniałą przyszłość, do której was powołał, oraz wielki dar, który przygotował dla wszystkich świętych. Chciałbym pomodlić się o tych, którzy podnieśli swoją dłoń. Jeżeli macie odwagę, jeżeli macie to pragnienie, chciałbym was zaprosić tutaj na chwileczkę. Chciałbym po prostu pobłogosławić waszą drogę. Niech Bóg was błogosławi. Niech Bóg wypełnia wasze powołanie. Niech Bóg wydaje owoc waszemu życiu. Może jeszcze zrobiłbym wezwanie. Być może nigdy jeszcze tego nie uczyniłeś. Może nie zastanawiałeś się, czy to ma jakieś znaczenie. Być może nigdy jeszcze nie powiedziałeś: Jezu, przyjdź do mojego życia. Zmień moje życie. Może jeszcze jak stoimy tutaj teraz, może zadam to pytanie. Czy jest ktoś, kto chciałby dokonać tego przejścia przez tą linię, wejść w inną rzeczywistość. Rzeczywistość związaną z nadzieją i wiarą opartą na Bożej obietnicy. To ciebie nic nie kosztuje, bo cena została zapłacona. Jeżeli jest ktoś, proszę, żeby podniósł rękę. Jeżeli jest ktoś,